Witam w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Olgierd Mularek. Panie redaktorze, jak się pan czuje z faktem, że został pan wymieniony jako osoba sympatyzująca z rosyjskim punktem widzenia w raporcie zespołu do spraw dezinformacji Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich? Autorem między innymi jest redaktor Tomasz Piątek. Jest panu wstyd? No nie, no czuję się doceniony, tylko czy chodzi o wpływy rosyjskie czy białoruskie? Mam tu pytanie pierwsze, a pytanie drugie, co pan redaktor Tomasz Piątek wtedy palił, czy tam zażywał, czy sobie, że tak powiem, jakie iniekcje sobie w żyłę tam stosował, bo pan redaktor Tomasz Piątek tam znany jest z tego, że ma takie skłonności, czy miał takie skłonności do, że tak powiem, zażywania rozmaitych halucynogenów, więc, ale to czuję się dobrze, wie pan, czuję się dobrze, bo czułbym się znacznie gorzej, gdyby mnie pan, czy ta komisja tego generała całego, gdyby mnie włączyła do stada tych, co to kraczą jak wrony. No, tak, to przynajmniej jakoś tam, jakąś odrębność. No mój Boże, teraz jak ktoś z kraju ślepców jednooki jest królem, to ja właśnie, to mi takie przysłowie przychodzi na myśl. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, Elon Musk z jakiegoś powodu postanowił ostatnio wziąć na tapetę politykę wewnętrzną Wielkiej Brytanii. Tematem przewodnim stały się gwałty muzułmanów na angielskich dziewczynkach i katastrofa lewicowych rządów. Czy uważa pan, że to może być znak, że Amerykanie chcą dokonać jakiejś podmianki nawet w takim kraju jak Wielka Brytania? A dlaczegoż by nie? A dlaczegoż by nie? A cóż to Wielka Brytania, to co, święta krowa? Nie, jak by się zdecydowali na dokonanie tam podmianki, to może być oczywiście znacznie trudniej niż w naszym nieszczęśliwym kraju, bo to u nas to żaden problem. Natomiast tam może być trudniej, ale nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza dla sprawnego wywiadu. A myślę, że Centralna Agencja Wywiadowcza jakiś tam poziom sprawności reprezentuje. Konrad Mazowiecki. Szanowny panie redaktorze, dawno nie zadawałem pytań, więc teraz od sasa do lasa przy okazji odpowiadania na pytanie o wojska mające pilnować strefy zdemilitaryzowanej w Ukrainie. Jakiej w Ukrainie? Na Ukrainie. Żartował pan, że Rosja prędzej zgodzi się na wojsko północno-koreańskie niż wojska NATO. Stąd moje pytanie. Pierwsze, a co się stało, czy co się dzieje z błękitnymi beretami ONZ? Dlaczego nikt na żadnym zdjęciu nie uchwycił ich po lutym 2022 roku? No bo na Ukrainie niebieskich beretów nie ma. One są tam w innych miejscach, tam na przykład w Libanie chyba były. Także to nie, a tam, jak pan tamte zdjęcia oglądał, to nic dziwnego, że ich pan nie zauważył. Pytanie drugie. Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie powtarzał, że mniejszość, o jakiej nie wypada już mówić, o jakiej to mniejszości nie wypada mówić, nic o tym nie wiem, że jakieś tutaj zasady są, no ale czytam dalej. W każdym państwie stanowi w porywach do 2%, czyli na granicy błędu statystycznego. Z tego, co widzę na ulicy i u władzy, to ta reprezentacja była mocno niedoszacowana. Czyżby to już był etap znanego eksperymentu z myszami, w którym tuż przed zdechnięciem dba się o czystość i puszystość futerka? No, wie pan, nie wiem, to Odpowiem na to pytanie taką anegdotką, którą pamiętam jeszcze z pierwszego roku studiów. Otóż pan profesor Piekarski, on był sędzią Sądu Najwyższego i miał z nami zajęcia z takiego przedmiotu, który się nazywał System Organów Ochrony Prawnej. Taką anegdotkę nam opowiedział. Jaka jest różnica między rządem polskim i albańskim? W rządzie albańskim jest 80% Żydów i 20% Albańczyków. W polskim rządzie nie ma Albańczyków. No to dlatego pan może odnieść takie wrażenie niedoszacowania tych 2%. Armok. Panie Stanisławie, czy nie myśli pan, że ostatnia fala antyżydowskich nastrojów Polaków bazowana na trupach Palestyny i wizyty premiera Izraela, na której to uniósł się poseł Braun, to robota służb w celu dalszego podzielenia opozycji i konfederacji, a jak wiadomo, podzielona opozycja to wygrana rafcia. Dlaczego Polacy tak bardzo emocjonują się tymi trupami Palestyny i złem Izraela, a nie zauważają zła Sorosza i że ten Żyd Soros otwarcie sponsoruje Campus Polska, Fundację Batorego i chce nam zainstalować rafcia na prezydenta? No to przecież rafcio, ile? Już 3 lata temu niedługo minął, jak rafcio był w Ameryce i tam się spotkał właśnie z dwoma wpływowymi Żydami, Ronaldem Lauderem i synem juniorem, Sorosem juniorem, i oni go namaścili tutaj na kandydata. Pan Rafał Trzaskowski, bo o nim cały czas tu mówimy, ma pierwszorzędne korzenie. I to nie jakieś takie tego, tylko pierwszorzędne, po mamusi. A po drugie, też po mamusi, to nie tylko jedno korzenie, ale i drugie. Bezpieczniackie też, więc opiekun i kwakrewny miałby z Klarą sukces pewny, jak mówił Cześnik Raptusiewicz w Zemście Aleksandra Fredry. Więc i teraz czytam dalej drugie pytanie. Czy nie wydaje się panu, że są podobieństwa w tegorocznych wyborach do tych w 2000 roku, kiedy to ustawiony i doświadczony kwach, podobnie jak rafcio wspierany przez globalistę Sorosza i lewactwo Unii Europejskiej, staje przeciwko wściekle zacietrzewionej i historycznie podzielonej opozycji? Dziękuję, życzę zdrowia. No zobaczymy, czy tak będzie. Tu myślę, że tutaj dużą rolę w tych wyborach prezydenckich, podobnie jak w każdych innych, odgrywają stare kiejkuty. No i tam odpowiednio scenę polityczną ustawiają. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, jako że ostatnio mówił pan w odpowiedzi na moje pytanie, że nie jest pan na bieżąco z publicystyką w internecie i że raczej nie ogląda pan tam niczego, to zapewne nie zna pan też lewicowego pisarza i publicysty Marcina Giełzaka. Rzeczywiście, nie znam, w ogóle pierwsze słyszę o nim. Jako że ostatnio słuchałem go w kilku wywiadach, mam pytania do pana. Pierwsze. Wspomniany autor deklaruje się właśnie jako przedstawiciel lewicy, ale jednocześnie chociażby podkreśla rolę państwa narodowego i patriotyzmu, posiadanie silnej armii, krytykuje tęczową ideologię, docenia kardynała Wyszyńskiego, a w wywiadzie u Moniki Jaruzelskiej słownie wręcz zmiażdżył jej ojca, choć z pełną kulturą, zasłużenie Rosji, walkę z własnym narodem. Także, co szokujące, krytyka generała w wykonaniu Grzegorza Brauna, również u pani Moniki, była przy tym wręcz dziecinną igraszką. Nawet jeśli faktycznie nie kojarzy pan tego z publicysty, to co pan sądzi o takiej lewicy, jaką on reprezentuje? Oczywiście nie zgadzałby się pan z nim, ja również w kwestiach gospodarczych, gdzie ta lewicowość jest widoczna, ale czy lewicy w takim wydaniu dałby pan, mogąc o tym decydować, miejsce na polskiej scenie politycznej? Bo dałbym, tak, ja jako znany liberał dałbym, natomiast ja bym z nim nie sympatyzował, pamiętając o takiej, o tym, co o takim, takiej przestrodze, którą Wergiliusz włożył w usta kapłana Laokona w Eneidzie, Timeo Danaos et dona ferentes. Boję się Greków, nawet gdy przychodzą z darami. Otóż ja lewicę odrzucam w całości. Lewicę odrzucam w całości. Nawet jak lewica mówi o państwie narodowym, to nigdy nie mam pewności, jaki naród ma na myśli. W związku z tym na wszelki wypadek odrzucam. Drugie pytanie. Omawiany wyżej autor w jednym z wywiadów zacytował marszałka Piłsudskiego, mówiąc: socjalizm i komunizm widziane z daleka wydają się podobne, widziane z bliska okazują się przeciwieństwami. Co pan sądzi o takim stwierdzeniu? Uważam, że takie stwierdzenie jest głupie po prostu. Socjalizm to jest taka łagodniejsza wersja komunizmu. Nie są przeciwieństwami zarówno socjalizm, jak i komunizm, tylko komunizm w sposób gwałtowny, a socjalizm w sposób stopniowy dążą do likwidacji własności prywatnej. No to no nie są przeciwieństwa, to są podobieństwa. Różnica jest tylko, że tak powiem, w radykalizmie, a tak to nie, więc ja bym tam na takich rewolucyjnych teoriach Józefa Piłsudskiego to nie bazował. Raczej tam już prędzej bym doceniał rewolucyjną praktykę tego polityka niż jego rewolucyjną teorię. Ale czytam dalej. Pan Giełzak dalej podaje argumenty na potwierdzenie tej tezy, ale żeby nie wyprzedzać faktów, ciekaw jestem pana opinii, a owe argumenty, które przedstawił, pozwolę sobie skonfrontować z panem przy następnej okazji. Pozdrawiam. No proszę bardzo, ale ja nie, znaczy uważam, że to stwierdzenie jest głupie i ciekaw jestem, jakie argumenty. Jeśli pan Giełzak argumentuje za takimi stwierdzeniami, no to tym większą rezerwę do niego czuję. Pan Mirosław Myszor. Dzień dobry, panie Stanisławie. Po żołniersku. Czy psychika ma znaczenie przy leczeniu? Czas na odpowiedź. No ma, ma. Jak ktoś nie chce wyzdrowieć, na przykład nie chce już żyć, no to obawiam się, że takie nastawienie psychiczne może mieć znaczenie przy leczeniu. Natomiast jak ktoś chce żyć i ma wolę walki o życie, to bardzo możliwe, że to te działania lecznicze wspiera. Także myślę, że tak. Ale czytam dalej. Czy bo tutaj podchwytliwe pytanie mi tu daje. Szermierzu logiki, pisze pan Myszo. Czy głosując na zło stajemy się w jakimś stopniu choćby marginalnym złem? Czas na odpowiedź. No nie, głosując na zło dajemy dowód swojej głupoty. Głupota oczywiście jest rodzajem zła, bo no, głupota to inna nazwa pychy, a pycha zgodnie z tym katechizmem Kościoła katolickiego jest na pierwszym miejscu wśród grzechów głównych, więc to rzeczywiście coś złego jest. Czy leżąc na łóżku szpitalnym z przyklejonym serduszkiem firmy pana Owsiaka, ach o to chodzi, zły pacjent nie powinien odczuwać zażenowania, wstydu, żalu za grzech wyboru zła itp. A dlaczego miałby odczuwać zażenowanie, wstyd, żalu za grzech wyboru zła? Jakiego zła? Jak pan Owsiak zbiera pieniądze, żeby kupić te jakieś makagigi tamtego i potem pacjent leżąc na szpitalnym łóżku z przyklejonym serduszkiem pana Owsiaka, to korzysta z tego, brać i nie kwitować. Czy dla takich pacjentów jest jeszcze nadzieja? No myślę, że jak bardziej jeszcze postąpimy naprzód w uwielbieniu dla pana Jurka Owsiaka, no to myślę, że takich pacjentów w ramach wywiadu medycznego na izbie przyjęć będą pytali, czy wpłaciłeś na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak powie, że nie wpłacił, no to lekarze powiedzą, no my tu placebo ci wstrzykniemy i wzdychaj, frędzlu. I tak dalej. Tak, myślę, że to jesteśmy na kursie i na ścieżce. Jeszcze na takim etapie nie jesteśmy, ale to nas czeka nieuchronnie. Ja mam nadzieję, że nie dożyję tego momentu, ale młodsi ode mnie to na pewno się z tym skonfrontują. Na pewno, bo to myślę, że pan Owsiak w mrokach podziemia już tam jakiegoś następcę szykuje, bo nie ma ludzi niezastąpionych. Jak jeden skarb narodowy nam się wykruszy, to musimy sobie jakiś drugi tam sprokurować, bo nawet tak, że tak powiem, mniej wartościowy naród jak nasz bez skarbów narodowych istnieć nie może. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, czym tłumaczyć nieproporcjonalnie duże nagromadzenie historyków na szczytach polskiej władzy? Czy nie tłumaczy to faktu, że bardziej zajmują się oni przeszłością niż przyszłością Polski? Drugie pytanie. No, to na pierwsze pytanie. To pozornie tak jest, że Donald Tusk się zajmuje przeszłością, czyli rozliczaniem PiS-u. Właściwie poza tym się niczym nie zajmuje, bo to widać, państwo się rozlata. Państwo się rozlata, dług publiczny, deficyt, no w ogóle tragedia. A ten nie, nic, tylko tu podkręca tego Bodnara całego, szczuje na niego Giertycha, bo jak się będą ślimaczyć te rozliczenia, to Giertychem cię poszczuje, frędzlu. I tak to wygląda. Drugie pytanie. Ale to myślę, że to pozór jest. Myślę, że to pozór jest, bo historycy, no jaka alternatywa przed historykiem? Być nauczycielem historii tym, no to teraz jeszcze jak pani Nowacka swoje te wynalazki, to lepiej jak najdalej od szkoły, kurczę blade, bo to człowiek duracząc swoich uczniów, sam też zgłupieje w końcu. Będziemy mieli głupców co niemiara, a od tych historyków poczynając. Albo pójść do polityki, no to jasne, że idą do polityki. No to tam w tej szkole to cienką herbatkę, no i w dodatku pod panią Nowacką to lepiej, to jest gorsze od śmierci. Drugie pytanie. Czy widzi pan cień szansy na jakie takie uporządkowanie naszego nieszczęśliwego kraju, zwłaszcza w zakresie wymiaru sprawiedliwości? Często podkreśla pan walor posiadania własnego państwa, które można naprawić. Ze smutkiem muszę wyznać, że nie wierzę, że takiej naprawy dożyję. No ja też chyba nie dożyję. Mam nadzieję, że nie dożyję. Mam nadzieję, że nie dożyję, że... No, to szczerze mówiąc, to w takim państwie to się człowiekowi odechciewa żyć. Odechciewa się żyć, no bo ileż lat można kopać się z koniem w dodatku głupim. No, to po prostu się człowiekowi odechciewa żyć. No i na koniec tu skóra mi cierpnie, bo pan Adam Warszawski. Redaktorze, choć darzę pana nieustającym szacunkiem i tak już pozostanie, to niezmiernie trudno jest polemizować z panem, nie tylko przez te sofistyczne sztuczki, których pan używa. No jakich to sofistycznych sztuczek używam? Nie używam żadnych sofistycznych sztuczek, bo ich nie znam. Ja używam tylko logiki. ale czytam dalej. By zawsze wyszło na pana. No tak to się jakoś dzieje. Jak się logikę stosuje, to tam czasami się udaje. Ale i nieuwagę w takowej polemice, bo mimo kilku moich deklaracji, iż jestem zagorzałym przeciwnikiem aborcji, jakimś cudem zrobił pan ze mnie jej zwolennika. Nie, nie zrobiłem z pana zwolennika aborcji, tylko zwróciłem uwagę, że stawia pan znak równości między aborcją, czyli pozbawieniem kogoś życia, takim nieodwołalnym, i to osoby niewinnej zupełnie, a skomplikowaniem komuś życia, które pan nazywał tam złamaniem życia. No, to jest tylko, ale nie pozbawieniem, aborcja jest pozbawieniem życia, więc tu moim zdaniem znaku równości stosować nie można. A tak mi się wydawało, że pan taki znak równości tam chciałby stawić, przynajmniej z okazji tutaj tej polemiki ze mną. Nic to. Tamten temat zakopuję, jak obiecałem, i zapytam tym razem nietypowo pół żartem, ale i pół serio. Nie wypada mi zadawać pytania, które dotyczą mojej skromnej osoby, bo jestem ledwie zwykłym widzem, ale zrobię wyjątek z racji ciekawej refleksji. Wiadomo, że jestem przez wielu tutaj uznawany za pana antagonistę z racji zaciekłej polemiki, a choć paradoksalnie, co podkreślałem, niejako wychowałem się na panu i sami mogą mnie nazwać pewnego rodzaju zdrajcą, ci sami mogą mnie nazwać pewnego rodzaju zdrajcą, a były i sugestie, że jestem wręcz zadaniowany przeciw panu. Ale to ja, szanowny panie, no ja nie mogę tu odpowiadać za to, co tam komu przyszło do głowy, czy jest pan zadaniowany, czy tam jest pan zdrajcą. Ja tak nie uważam. Ja tam staram się ograniczać, wie pan, do merytorycznej polemiki. Ale czytam dalej. Skoro jednak, bodaj Schopenhauer powiedział, tylko ten, kto mnie zdradzi, będzie mnie wart, to nie sądzi pan, że ten cytat powinien nadymać moje ego niczym chińskiego mandaryna? To niech pana nadyma. No nie mam nic przeciwko temu, żeby pan był nadymany niczym chiński mandaryn. No i czy widzi pan jakieś takie dziejowe piękno w tym, że uczeń zdobywa od mistrza wiedzę, logikę, a potem tę samą broń zaprzęga przeciw mistrzowi? No jasne, że widzę. Proszę pana, tak, tu zasada jest, że uczeń przewyższa mistrza. No i to... A jak udowodni, że go przy... No jak go zamorduje. Toć nasuwa się oczywista paralela z Platonem i Arystotelesem. A co tam będziemy sobie żałować? Pozdrawiam. No pewnie, nie żałujmy sobie. I tym wezwaniem, żebyśmy sobie nie żałowali, kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem. Do następnego cykielu.